Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. To już nasze trzecie spotkanie poświęcone jubileuszowi dwutygodnika diecezji kaliskiej Opiekun. Przypomnę, że podczas ostatniej audycji pożegnaliśmy się z opiekunem tuż po zakończeniu zebrania redakcyjnego, które prowadził ksiądz dyrektor Andrzej Antoni Klimek. W drugiej części dzisiejszego spotkania mamy dla Państwa specjalnego gościa. Tym razem już w naszym studiu, w studiu Radia Rodzina, gościliśmy pierwszego organizatora, redaktora, dyrektora dwutygodnika Opiekun, pana Mariana Rybickiego. Tymczasem wracamy do redakcji dwutygodnika.
Zostawię może pana redaktora pod opieką pani Arlety, która jest najdłużej pracującym pracownikiem w redakcji, więc pozostałe tutaj arkana i sekrety, tu same dziewczyny pracują w redakcji z tej strony, to już ona wprowadzi.
Dziękuję serdecznie. Również.
Arleta Wenzfel.
Pani Arleto, wraz z gośćmi redakcji, panią Ewą Kotowską-Rasiak i panem Piotrem Nowickim, przyglądaliśmy się troszeczkę państwa zebraniu redakcyjnemu. Zadania zostały rozdzielone.
Tak, zadania zostały rozdzielone i tak to trwa nieprzerwalnie od początku opiekuna. Ale to kiedyś wyglądało zupełnie inaczej, bo do nas pisały osoby z zewnątrz, tak jak i teraz, tylko że te osoby też uczestniczyły w naszych spotkaniach. Był to ksiądz Rajmund Gruszka, ksiądz Waldemar Gruszka, pan Marian Rybicki, księża, którzy też współpracowali z nami, często bywali na tych spotkaniach. Wiadomo, że nie zawsze, ale też bywali i wtedy żeśmy jakoś opracowywali numer. Było prościej, bo było 16 stron.
Prościej, ale przy takiej obsadzie to dało się to wszystko jakoś opanować?
Dało się opanować, były po prostu inne realia, było też mniej wydarzeń w diecezji, bo to były takie początki. Mieliśmy też mniej ludzi takich w terenie, którzy jeździli i robili materiały. To były bardziej takie stałe artykuły, gdzie pisały osoby odpowiedzialne za jakąś tam dziedzinę życia, czy świeckiego, czy kościelnego. Zupełnie w ogóle też inaczej wyglądało z materiałami. Materiały były do nas nadsyłane albo pocztą, w formie papierowej, w kopertach, przynoszone na dyskietkach. I wtedy te materiały były przez nas przepisywane. Byłyśmy we dwie w redakcji, jeszcze z jedną koleżanką. Przez nas były te materiały przepisywane. Przychodziła pani Jolanta Delura, która zabierała gotowce wydrukowane, nanosiła korektę. My tą korektę znów żeśmy nanosiły w komputerze, w programie w Wordzie. No teraz już pracujemy całkiem na innych programach. I po naniesieniu tych poprawek ona znów zabierała do korekty, jeszcze znajdywała jakieś tam błędy. I ostateczne teksty już nam przynosiła do redakcji. Przyjeżdżał pan Łukasz, który w jeden dzień składał całego opiekuna. Fotografa też mieliśmy z zewnątrz, nikt z nas nie robił wtedy zdjęć, nie mieliśmy aparatów fotograficznych, także to wszystko tak wyglądało i początkowo opiekun był drukowany w Bydgoszczy. Więc przyjeżdżał kierowca do redakcji, zabierał nagranego opiekuna na płycie CD i zawoził do Bydgoszczy. Tam z tą płytą czekał, wydrukowali opiekuna i przywiózł.
Tak jak pani mówiła o zdobywaniu kolejnych umiejętności przez panie, przez pracowników redakcji, to możemy powiedzieć, że właściwie uniwersytet medialny, praca w redakcji opiekuna.
Tak, tak, praca w opiekunie wiele nauczyła mnie, ale myślę, że moje koleżanki również. Ja zaczynałam swoją pracę w Radio Rodzina. I tam mnie właśnie wyhaczył ksiądz redaktor ówczesny, ksiądz Krystian Szenowski, potrzebował księgowej. No i ja przyszłam na to stanowisko i wtedy zajmowałam się księgowością, umowami i rachunkami. Dopiero z czasem ja wiem, bo jestem już tutaj ponad 19 lat, myślę, że tak gdzieś od 10-11 lat zaczęłam też próbować pisać artykuły. No i teraz już piszę i jeżdżę też na materiały, robię zdjęcia, wywiady i tak dalej. Także ta praca rozwijała. Z każdym rokiem jakieś nowe umiejętności, a już w ogóle kiedy nastąpiła totalna zmiana redaktora naczelnego, który nie tylko, że zmienił wygląd gazety z 16 stron do 48, do teraz już jest 68, zmiana też nastąpiła oprogramowania, komputerów, stylu pisania. No po prostu pod każdym względem wszystko się zmieniło. Zmieniły się też pracownice.
Podsłuchując troszeczkę to zebranie redakcyjne, zauważyliśmy, że rozmawiacie Państwo nie tylko na temat najbliższego numeru, ale właściwie idziecie naprzód. Już kolejne numery już są w zarysie obecne na takim spotkaniu redakcyjnym.
Tak, dokładnie, bo wymaga czasami czasu przygotowania jakiegoś materiału, umówienia się z kimś na wywiad. To nie jest tak, że z dnia na dzień ja się umówię z kimś na wywiad, bo komuś może nie pasować. Dzisiaj dzwoniłam do sekretariatu do Gniezna, chciałam umówić się na wywiad z arcybiskupem Polakiem, to mówią mi, że trzeba miesięczne wyprzedzenie. Zgłosić się na taki wywiad i wtedy oni ustalą termin. Nie ma tak, że ja chcę w tym tygodniu. Także musimy wcześniej ustalić, tak samo jak kolejny numer będzie poświęcony naszym neoprezbiterom, którzy będą przystępować do sakramentu święceń. Musimy im też zadać pytania, zrobić im sesję zdjęciową. To też wymaga czasu, a nie tak, żeby 2-3 dni przed zamknięciem numeru. Dlatego są te wcześniejsze nasiadówki i co ma być w kolejnych numerach.
No taki numer z neoprezbiterami rzeczywiście będzie dla nich niezwykłą pamiątką.
Tak, zazwyczaj właśnie jeszcze klerycy, kiedy jest o nich ten materiał robiony i zdjęcia, zamawiają sobie więcej opiekunów, bo na tych swoich później przyjęciach rozdają jako pamiątkę. Bo to jest ich taki życiorys, historia powołania każdego z nich, no i po prostu to zostaje na zawsze.
Pani Reto, proszę, żebyśmy zaczęli zwiedzanie redakcji od Pani stanowiska pracy.
No moje stanowisko jest osobne, mam przy wejściu swoje biurko. To jest takie moje osobne tutaj stanowisko księgowości. Natomiast wszyscy inni, też tam czasami sobie przysiądę, jest osobna wyspa z 4 komputerami, gdzie się odbywa już praca stricte nad każdym numerem. Także jest koleżanka, która zamawia u naszych piszących artykuły poprzez wysyłanie im maili. Wysyła też maile przypominające, ponaglające. Odbiera dziesiątki wiadomości z różnych parafii na terenie diecezji. Coś się gdzieś wydarzyło, więc musi to przejrzeć, musi to zredagować czasami na nowo. Często też skrócić. No i właśnie ona głównie zajmuje się korektą i zdobywaniem takich materiałów od tych naszych piszących.
Podpłyniemy teraz do wyspy redakcyjnej.
Może pójdziemy właśnie do koleżanki, która zajmuje się tutaj składem opiekuna. To jak wygląda każda strona, to jest już jej inwencja twórcza. Czy na tej stronie będzie duże zdjęcie, czy małe, czy będzie tło, jaki będzie tytuł i jak będzie wyglądała dana strona, to jest praktycznie już jej sprawka.
Mam na imię Monika, zajmuję się od 10 lat składem opiekuna. Składam go tak naprawdę w najbardziej popularnym programie, można powiedzieć, do składu publikacji, do projektowania. Jest to InDesign. Na początku oczywiście trzeba było stworzyć makietę, także najpierw...
Szablon, tak?
Tak, szablon, dokładnie, szablon. A teraz już sukcesywnie na nim pracujemy. Każdą ze stron muszę ułożyć, nadać tytuł, kolor tytułu, obrobić zdjęcia do tego artykułu. I tak wygląda moja praca, w skrócie mówiąc.
Dziennikarze oczywiście muszą dbać o to, ile jest słów czy liter wręcz w kolejnym artykule. Czy do Pani też należy pilnowanie właśnie odpowiedniej długości artykułów?
Tak, w sumie też troszeczkę jest to narzucone, można powiedzieć, od góry. I mniej więcej mówimy piszącym, ile artykuł powinien mieć znaków ze spacjami. Tak, żeby nie było problemu też później z ułożeniem, bo gdy coś się nie mieści, no to trzeba skracać i tak to mniej więcej wygląda.
Najtrudniejsze zadanie, na czym polega?
Najtrudniejsze zadanie to myślę też, że to jest dzień składu, kiedy faktycznie ta godzina, kiedy pliki muszą zostać zesłane do drukarni. Jest to około 24, także można powiedzieć, że cały dzień się tak pracuje w stresie, gdyż tej godziny nie można przekroczyć, a różne wydarzenia się dzieją. Czy czasem jakiś artykuł nie dotrze do nas, czy musimy ponaglać, czy nawet problem z jakimś komputerem, także wtedy robi się troszeczkę stresowo. A wiemy, że no jednak do tej 24 trzeba to wysłać. Także myślę, że ten dzień składu jest najbardziej taki stresujący i odpowiedzialny przede wszystkim.
Czy Pani wybiera zdjęcia na okładkę?
Tak, czasem wybieram zdjęcia, czasem też je wykonuję. No, mamy też bazę danych swoich zdjęć, także przez te 10 lat ta baza danych jakoś tam rozbudowała i najczęściej też wyszukuję po prostu z bazy danych naszych.
A jaki klucz jest? Czy to dowolność pełna, fantazja, co podpowie intuicja? Czy jest jakiś specjalny klucz do bierania zdjęć na okładkę?
Nie, raczej intuicja. Też czasem jakieś propozycje po prostu się 3-4 daje i się wybiera, która najbardziej tam odzwierciedla akurat temat numeru.
Obok pani stanowisko na wyspie zajmuje...
Koleżanka Renata Jurowicz.
Dzień dobry, pani Renato. Przenoszę się na pani stanowisko pracy. Na czym polega główne pani zadanie?
Rano, kiedy przychodzę pierwsze, sprawdzam całą pocztę, która dociera do opiekuna. Również zajmuję się wysyłaniem maili do naszych stałych współpracowników, no i pilnowaniem terminów. To czasami nie jest łatwe, wiadomo. Również skracam teksty, przeredagowuję teksty, no a oprócz tego oczywiście piszę. Gdy chodzi o teksty, życie diecezji, to właśnie to, co Arleta wspominała wcześniej, to przeredagowywanie tekstów, skracanie. Potem jeszcze na makiecie również czasami zdarza się, że skracamy teksty, no i korekta. To jest moja działka, że tak powiem.
Czy wrzuca pani te kolejne artykuły do kolejnych folderów, diecezja i tak dalej?
Nie, nie. Tworzymy najpierw po prostu folder numerów, potem może tu właśnie pokażę. Powiedzmy, jest tekst biblijny księdza Kowalika. Opisuję Monice, w jaki sposób zostało to zapisane. Tworzę w środku jeszcze folder, powiedzmy, ksiądz Kowalik. Wrzucam wszystkie zdjęcia, które prześlę, tekst, który prześlę. Czytam go, żeby już pierwsze poprawki nanieść, czy powiedzmy zrobić wśród tytuły, jeżeli brakuje do tekstu. I przekazuję dalej Monice do wrzucenia.
To wiadomo już, do jakiej zakładki idzie ten artykuł, to akurat o Biblii będzie.
Tak.
Każdy z działów ma swoje oddzielne zakładki.
To znaczy, raczej bym powiedziała, autorzy, którzy przesyłają. A jeżeli chodzi o życie diecezji, to zapisujemy w folderach miejscowości. Na przykład ktoś przyśle z Ostrowa, tworzymy folder Ostrów, wrzucamy ten tekst i plus zdjęcia i pracujemy nad tym tekstem.
I to samo pytanie, które działanie jest najtrudniejsze? Które z tych zadań, które stoją przed panią?
No, najtrudniejsze to jest moim zdaniem skracanie tekstów, żeby nie wyrzucić tego, co jest najważniejsze, bo dla autora też różnie to bywa. Dla jednego jest to ważne, dla innego coś jeszcze. Ale przede wszystkim skracanie tekstów, no bo czasami bywają bardzo długie teksty na życie diecezji. Ktoś przyśle, powiedzmy, o pielgrzymce 9000 znaków ze spacjami. I z tego możemy dać góra jakieś 2000, 2500 znaków ze spacjami. Chyba, że jest jakiś poważniejszy temat, dajemy na życie diecezji całą stronę, wtedy to jest około 4000 znaków ze spacjami.
A nad czym pani teraz pracuje?
Aktualnie właśnie wrzucam wszystkie materiały z poczty, sprawdzam je i przekazuję Monice. Na przykład tu będzie tekst pani Sprutty na temat świętego Stanisława. Za chwilę go przeczytam i przekażę dalej do wrzucenia.
Czyli wszyscy dla wszystkich. Wszyscy sobie pomagają i wzajemnie przekazują dalej pałeczkę, aż się numer zamknie.
A dzisiaj jeszcze właśnie jedziemy razem z Moniką przygotować materiał na taki dział świątynie diecezji. Pojedziemy do Trzcinicy i jeszcze jednego z kościołów diecezji. No ale to już później, że tak powiem. No,
drodzy Państwo, wszyscy potrafią w redakcji wszystko, podobnie jak w naszym radiu. Także tu się solidaryzujemy z paniami z redakcji opiekuna. Dziękuję bardzo za te informacje o warsztacie przygotowywania numeru. Dziękuję serdecznie. No i trzymamy kciuki za ten jubileuszowy numer, który już niebawem.
Dziękuję bardzo. Zawsze z radiem, zawsze nam się dobrze współpracowało i że będzie tak dalej przez następne 20 lat.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy paniom w redakcji serdecznie za gościnę, za to, że troszeczkę przeszkadzaliśmy. Gościła tutaj pani Ewa Kotowska-Rasiak z Katolickiej Agencji Informacyjnej, pan Piotr Nowicki z telewizji Dom Józefa i Adam Szymański z Radia Rodzina. Pani Arleto, dziękuję serdecznie za oprowadzanie po redakcji i życzymy wielu sukcesów i łask Bożych na następne 20. Tyle będzie 100 lat jeszcze. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
No, dziękuję. Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, kolejny gość w studiu Radia Rodzina związany z obchodami 20-lecia opiekuna. Przygotowujemy się do tego dnia, do ostatniego dnia maja w sposób szczególny. Dzisiaj gościem moim, pani Ewy Kotowskiej-Rasiak i pana Piotra Nowickiego jest pan Marian Rybicki, pierwszy redaktor opiekuna. Niezwykła gratka dla nas wszystkich, by pytać o szczegóły początków, o narodziny tego pisma. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Panie Marianie, 20 lat temu otrzymuje pan misję od biskupa Stanisława Napierały. Gdzie zastała pana ta decyzja, by podjąć się takiego zadania?
Tak naprawdę to nie było 20 lat, tylko trochę wcześniej. No jak sobie dobrze przypominam, to chyba był grudzień rok wcześniej, czyli takie ostateczne przygotowania do powstania, do wydania pierwszego numeru opiekuna trwały co najmniej pół roku. I to jest ten okres, wydawałoby się, że dosyć długi, ale chyba jednak nie. Pewne rzeczy trzeba było przemyśleć, przedyskutować i to się musiało zdarzyć. I ten czas na to był potrzebny. Trzeba było znaleźć drukarnię, trzeba było znaleźć miejsce, gdzie będzie przygotowywany opiekun. Trzeba było znaleźć też przecież współpracowników, przecież jedna osoba nie jest w stanie tego zrobić. Także te wszystkie rzeczy to jest ten okres półroczny. Ale tak naprawdę, i tu trzeba naprawdę zaznaczyć, że pomysł na powstanie opiekuna chyba dojrzewał długo, czy albo inaczej, diecezjalnego pisma. Bo może niekoniecznie od razu była to nazwa opiekun, ale diecezjalne pismo dojrzewał dużo, dużo wcześniej. I pewnie nie tylko w głowie księdza biskupa Stanisława, ale też taką potrzebę chyba odczuwali poszczególni diecezjanie. Ja sam widziałem taką makietę pisma i chyba nawet pod tytułem Opiekun w parafii świętego Józefa. Czyli jakieś tam pomysły były. Być może chodziło im tam bardziej o pismo, które by dotyczyło tylko sanktuarium, niekoniecznie całej diecezji, ale takie pomysły były. Taka zresztą potrzeba, żeby informacje o tym, co się w diecezji dzieje, żeby to szło w świat, żeby docierało do diecezjan, to taka potrzeba była na pewno dosyć spora. A myśmy mieli przecież w tamtym czasie, byliśmy w zasięgu Ładu Bożego, czyli diecezja włocławska dawna, niedzieli, przewodnika katolickiego i być może jeszcze paru innych pism, ale żadne z nich nie było diecezjalne. I w tych takich rozmowach, które wtedy się toczyły, były też pomysły takie, że może lepiej nie róbmy pisma diecezjalnego, może bądźmy jakąś taką wkładką albo do ładu, albo do przewodnika, albo do niedzieli. I wielu kapłanów, wielu dziekanów ówczesnych no, taką wersję proponowało, mówiąc, że to może będzie taniej i tak dalej. I może gdyby zrobić takie wtedy głosowanie, to pewnie ta opcja by zwyciężyła, ale ksiądz biskup Stanisław powiedział nie. Robimy swoje pismo diecezjalne, nasze własne. Jak nam się nie uda, to wtedy możemy stać je dodatkiem. Ale wtedy już nie będziemy tanio sprzedawać skóry, tylko już wchodzimy z czymś, z jakąś grupą ludzi, która redaguje, która pisze, coś przygotowuje, a tak gdybyśmy byli tylko dodatkiem, to będziemy takim zapełniaczem itd., itd. Nie? Także tutaj ksiądz biskup Stanisław podjął taką ważną, mądrą decyzję, która owocuje no już 20 lat. To jest sporo czasu.
W diecezji było tyle zadań do wykonania, że musiała powstać diecezjalna gazeta, diecezjalne pismo. Wracając do pytania, co pan robił w tym czasie?
Znaczy ja wtedy byłem, kiedy ta rozmowa z księdzem biskupem miała miejsce, byłem wtedy pracownikiem Stowarzyszenia Civitas Christiana i jakoś tak trochę związany byłem z mediami, bo Civitas Christiana wydawało wtedy słowo Dziennik Katolicki i przy tym słowie Dziennik Katolicki ukazywała się W różnym czasie, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, takie ukazywały się dodatki Słowo Kaliskie albo Słowo Wielkopolskie, w którym była co najmniej strona poświęcona diecezji kaliskiej i tą stronę redagowałem. Czyli jakby pewnego rodzaju przygotowanie do wydawania, do zajmowania się diecezjalnym pismem, no tutaj w Słowie miałem. A jeszcze wcześniej, zanim się te dodatki ukazywały, to przed koronacją figury Matki Bożej w Twardogórze i po koronacji ukazał się taki specjalny dodatek do Słowa Dziennik Katolicki, najpierw zapraszający do udziału w koronacji, a później z relacjami z koronacji w Twardogórze. I to było takie pismo, które poszło do wszystkich parafii, mniej więcej w tych samych ilościach, jeśli chodzi o ilość egzemplarzy, jak w tej chwili, czy później dostarczany był opiekun. Czyli to był taki niechcący sprawdzian przed tym, co później stało się z pismem diecezjalnym.
Czyli biskup postawił na fachowca, osobę, która już zaprawiona w bojach dziennikarskich mogła poprowadzić z sukcesem tę misję. W redakcji opiekuna zastanawialiśmy się, czy były jakieś przednumery, właśnie supporty, próbne egzemplarze. To już pan powiedział teraz o tym, że jakby takie pierwsze próby były robione. A ten rok poprzedzający właśnie, kiedy papież odwiedził Kalisz, czy już wtedy pismo też kiełkowało?
Przed wizytą Ojca Świętego ukazała się taka gazeta. Niektórzy złośliwi mówili, że to się coś ukazało bez tytułu, bo tytuł tej gazety był Witaj Ojcze Święty, czyli to nie jest tytuł gazety, ale było to na paru stronach zapowiedź programu pielgrzymki, informacje o świętym Józefie. To dotarło do wszystkich parafii i nakład tego był znacznie większy niż opiekuna, bo 40 tysięczny nakład, czyli tego było dosyć sporo. I prawdę mówiąc, rozeszło się, także nawet ja nie mam w tej chwili żadnego egzemplarza. I pewnie gdzieś tutaj w archiwum, w bibliotece seminaryjnej jest, ale ja nie mam.
Ścieżki przecierane były już.
Ścieżki, potem się też jeszcze po wizycie ukazał taka książeczka z wszystkimi homiliami z tej pielgrzymki i z dużymi relacjami dotyczącymi wizyty Ojca Świętego w Kaliszu. To był taki sprawdzian przed tym, co potem nas, grupę ludzi, czekało już przy pracy nad opiekunem.
No właśnie, ludzie, to jest ten najważniejszy składnik powstawania każdego dzieła. Mieliście już sprawdzony zespół, można było kompletować redakcję. Ale przychodzi ten czas, kiedy, jak użył redaktor naczelny opiekuna, ksiądz Andrzej Klimek, przy składaniu każdego numeru mają deadline, linię śmierci. Ta linia tak zwana śmierci w żargonie dziennikarskim zbliżała się. Opiekun ukazał się i następnie musiał się ukazywać już co dwa tygodnie. Jak wyglądała ta granica, której nie wolno było przekroczyć, nie wolno było się spóźnić? Jak przygotowania do pierwszego numeru?
Trzeba przyznać, że nam się na początku wydawało, że jesteśmy w dobrym czasie i tak dalej, i tak dalej. Druk zaplanowany na poniedziałek. Jeszcze wcześniej trzeba było znaleźć odpowiednią drukarnię, która by nam drukowała. Po różnych takich rozmowach i wizytach wybrana została drukarnia Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy. I tam wszystko miało być na ten poniedziałek przed...
To jest ostatni tydzień maja.
To jest ostatni tydzień, tak. No ale się okazało, że tuż przed tym poniedziałkiem pan Piotr Pietrzak, który wtedy w swoim studiu graficznym przygotowywał makietę opiekuna, okazało się, że coś tam jednak zaczęło się zawieszać, tak jakby ktoś tam próbował przeszkadzać. I na ten poniedziałek gazeta nie była gotowa, choć wszystkie materiały były, no ale to nie to, że są materiały, trzeba to jeszcze poukładać. Drukarnia wyraziła zgodę, że możemy drukować we wtorek, nie ma problemu. I na ten wtorek wszystko było gotowe. Zawiozłem materiał jeszcze wcześniej dla pewności, sprawdzony, czy to się wszystko otwiera na płycie i tak dalej. Nawet dla pewności, jak dobrze pamiętam, były przygotowane dwie płyty, gdyby nie jedna, to druga.
Mówił pan, zawiozłem. Słyszeliśmy od księdza Klimka, wysyłamy pliki do...
Tak, no to się czasy się zmieniły. Wtedy wysyłanie trwałoby pewnie kilka godzin albo kilkanaście godzin i nie byłoby stuprocentowej pewności, że to dotarło w takiej wersji, jak miało dotrzeć. Trzeba było po prostu zawieźć. Zawiezione, dostarczone, okazuje się, że płyty się nie otwierają, mimo że przygotowane prawidłowo i minęło sporo czasu, zanim miejscowi tam technicy zdołali jednak to otworzyć. Już wszystko przygotowane w drukarni, płyty przygotowane, założone na maszyny drukarskie. i zaczynają się znowu chocki-klocki. Papier się zaczyna, rolka zaczyna się drzeć. I jeśli normalnie druk w Gazecie Pomorskiej trwał pół godziny opiekuna, to wtedy to wszystko się przedłużyło do około, już do końca nie, dokładnie nie pamiętam, ale chyba ze 4,5 godziny. Podejrzewam, że chyba z któryś 1000 sztuk poszedł na makulaturę, żeby ostatecznie te 12 czy 14 tysięcy sztuk zostało wydrukowanych w odpowiednim czasie.
Droga przez mękę.
Tu jest akurat o tyle charakterystyczne i ciekawe, bo ja pytałem tych drukarzy, papier im się normalnie nie drze. Jak im się czasem zerwie rolka raz na dzień, a tutaj przy jednym numerze papier się zerwał ileś tam razy. To tak jakby ktoś próbował jednak tak pomieszać szyki, żeby jednak się opiekun nie ukazał, w ogóle żeby się nie ukazał. No jednak chyba święty Józef ma też swoje wtyki i niech tam sobie ktoś przeszkadza, ale jednak gazeta się ukazała. Ja myślę, że jest w tym zasługa świętego Józefa, zwłaszcza, że tak mi się wydawało, że ja wtedy chyba w tej drukarni nie panikowałem. Ma być, to będzie. Także byłem przekonany, że tu się nic nie zdarzy, choć się ten czas przesuwał. Przyjechałem w każdym razie z tą wydrukowaną gazetą do domu, znaczy jeszcze nie do domu, bo rozwiozłem do 3 osób, które rozwoziło dalej. Przyjechałem, była godzina, nie wiem, po północy. Poszedłem się wykąpać i zasnąłem w wannie. No ale nie ma się co dziwić, zresztą ten okres takiego przygotowania wcześniej to był okres, gdzie człowiek do końca nie spał tyle, ile trzeba. No i w końcu ten sen mnie dopadł w wannie.
I udało się rozwieść na czas. Na
wszystko potem już było, wszystko było na czas i nawet się okazało, że to przesunięcie z poniedziałku na wtorek było tyle szczęśliwe, że drukarni to bardziej odpowiadało niż poniedziałek. Także to ktoś chciał pomieszać, a zrobił lepiej niż miało być.
To mówią, nie ma tego złego, tak, co by na dobre nie wyszło. To no, też sukces, oczywiście. Panie Marianie, był pan redaktorem naczelnym pierwszych wydań opiekuna. Jakie to były wydania? Do którego numeru?
Ja tak do końca formalnie to chyba kilku, ale tak naprawdę miałem dosyć spory udział no, przez kilka miesięcy. Może już końcówkę nie jako redaktor naczelny, ale no, jako ten, który jakby przygotowywał, czyli bardziej ogarniał to wszystko, zanim ostatecznie ksiądz Krystian wszedł, no to trochę czasu upłynęło. Chociaż to on był naczelny i on odpowiadał, ale to ja mieszałem.
A czy już te kolejne numery były spokojnie przygotowywane?
Tak, tu już był większy spokój, chociaż czasami się zdarzały sytuacje takie, że myśmy sobie coś tam planowali, żeby coś się znalazło w numerze, a nie zawsze czasem coś było na czas i tak dalej, nie? Pomysł był taki, żeby w każdym numerze były co najmniej 4 strony poświęcone świętemu Józefowi. I niektórym się wydawało, że tego jest może za dużo. No i takie tutaj te takie rozmowy, które czasem no, trwały, żeby jednak może zmniejszyć. Okazuje się, że jednak chyba ten pomysł, który wcześniej przez te pół roku rozmów z księdzem biskupem i innymi był wypracowany, żeby jednak to były 4 strony, co najmniej 4 strony, on się jednak sprawdził, bo dzisiaj tych stron jest czasem więcej niż 4 i ten materiał jest no, bardzo ciekawy.
Ale ja myślę, że za każdym razem redakcja no, musi się zmierzyć z tym wyzwaniem, bo to milczący święty, a właściwie trzeba go uzbroić 1000 myśli, 1000 słów. To jest takie wyzwanie dla pisma od samego początku.
Ta postać, ten święty Józef, który niby nic nie mówi, on jednak mówi bardzo, bardzo dużo. Był i emigrantem, całą masę sytuacji, w których się znajdował. One dają się jakby przetłumaczyć na czas dzisiejszy, a to jest jakby nadzieja na to, że w opiekunie o świętym Józefie będzie jeszcze dużo.
Proszę powiedzieć, jak teraz wyglądają pana kontakty z opiekunem? Czy już te kontakty...
To znaczy one nie są takie jak na samym początku. Wiadomo, że już samo moje pisanie jest to bardziej sporadyczne. Jedno, co jest pewne, to jestem takim stałym czytelnikiem opiekuna.
A czy pamięta pan, jaka była cena opiekuna wtedy?
Pamiętam, 80 groszy. I tu akurat też był to pomysł księdza biskupa, żeby to była tania gazeta. Żeby nie szaleć z ceną. I to 80 groszy utrzymywało się ho przez ładnych parę lat. A dzisiaj 2,50 to też nie jest taka cena bardzo wygórowana.
Na ilość stron?
Na ilość stron to rzeczywiście.
A jaki był rezonans z tych pierwszych numerów? Jakie mieliście głosy zwrotne? Na pewno przeżywaliście wszyscy, jak opiekun zostanie przyjęty.
To rzeczywiście była sytuacja taka, bo no oczywiście zdarzały się sytuacje, że gdzieś pojedyncze przypadki, że komuś coś tam nie odpowiadało. Z jednej parafii cały numer był zwrócony, bo się jakieś zdjęcie nie podobało, czy coś tak dalej. Ale to były rzeczywiście przypadki naprawdę pojedyncze i takich głosów, które by były negatywne, to w zasadzie nie było. Były sytuacje takie, że ktoś tam dzwonił, pisał, żeby coś tam umieścić i tak dalej. Nie zawsze tutaj akurat pozytywnie na to odpowiadaliśmy, bo jeśli przychodzi okres na przykład dożynek, w każdej parafii są dożynki prawie, że no to jak to umieścić? To by musiała być strona dożynkowa w zasadzie. Więc to jest zawsze trudność, o których dożynkach napisać. Albo o których jasełkach, które się zawsze w okolicach Bożego Narodzenia, dzieci szkolne i te przedszkolne, czasem w parafiach, czasem w szkołach, które umieścić. Wszystkich się nie da.
Czy jakieś anegdotyczne sytuacje, problemy, chochliki, pamięta pan z tego czasu?
Zdarzało się. Korekty na samym początku dokonywała pani Jola Delura i ona tak czasem się czepiała niektórych sformułowań, czasem się denerwowała, że ona właściwie materiał pisze praktycznie dla niektórych korespondentów w zasadzie na nowo, ale taka jest rola redakcji, że trzeba zredagować to, co ktoś podał informację i tak dalej. I taka najśmieszniejsza sytuacja, jaka miała miejsce, dotyczyła chyba którejś pielgrzymki kaliskiej, ale już nie pamiętam której. Jakąś funkcję przy tej pielgrzymce pełnił ksiądz Chudy. Tekst wydrukowany z komputera i pani Jola sprawdzając, podkreśliła księdza Chudego i napisała na odwrocie pogrubić. No, a jak mieliśmy księdza Chudego pogrubić? Też takie relacje ze spotkania młodych w Wołczynie. Pamiętam, takie było zdjęcie. Zresztą potem spotkałem osoby, które na tym zdjęciu były, że dziewczyny rozwiązywały krzyżówki, które sobie rysowały na dłoniach. I krzyżówkę musiała sobie narysować i potem tą krzyżówkę trzeba było rozwiązać. Akurat te dziewczyny były, jak dobrze pamiętam, z Sycowa i przyjechały z księdzem diakonem ślicznym. I zresztą tak po cichu mówił, że on rzeczywiście jest śliczny, że podobał im się, nie? On do dzisiaj ślicznym został przynajmniej z nazwiska. No.
Księża też się muszą zmagać. Czasami nazwisko może być piętnem, chociaż jest takie śliczne. Pozdrawiamy księdza Krzysztofa.
Takich sytuacji było dosyć sporo. Czasem była taka sytuacja, że sprawdzaliśmy dwukrotnie czy trzykrotnie w tekście żadnych błędów, a się okazało, że w tytule błąd. To jest taki chochlik, że patrzymy na te malutkie, drobne rzeczy i tutaj jest wszystko dobrze, ale w tytule czcionka trzy razy większa i tam jest błąd. I
najciemniej,
najciemniej pod latarnią. Staraliśmy się też czasem robić może nie tyle przewrotne, ile dawać pod materiałami tytuły, które by przykuwały wzrok czytelnika. Przy okazji chyba Bożego Narodzenia, kiedy jeden z księży biskupów odwiedził więzienie, areszt śledczy w Ostrowie i tam no, można było jakoś tam zatytułować. No i wpadłem na pomysł, że damy tytuł Biskup w więzieniu.
Z dziennikarskiego punktu widzenia rewelacyjny.
Ale księdzu biskupowi się to nawet podobało, bo to tak naprawdę myśmy się też pewnych rzeczy uczyli, że sam tytuł, jeżeli przyciąga, to człowiek potem zagląda i patrzy, co jest pod tym chwytliwym tytułem. A przecież tam nic złego nie było. To, że ksiądz biskup odwiedza więzienie, papież też był w więzieniu niejednokrotnie i ten, i poprzednicy jego
to
też.
To zostało tradycją właściwie w diecezji. Są takie odwiedziny częste przez naszych pasterzy. Chcę zapytać o opiekuna, ale tego fizycznego opiekuna, właśnie o księdza biskupa Stanisława.
Tu trzeba przyznać, że ksiądz biskup Stanisław, ta jego opieka była i czujna, ale równocześnie dyskretna, bo nie zdarzyło się, żeby ksiądz biskup gdzieś nas tam po prostu wzywał, że gdzieś coś tam tu jest źle, albo tu trzeba inaczej i tak dalej. To zawsze były tylko takie jakby ojcowskie informacje, jakby sugestie. Ksiądz biskup czytał od początku do końca opiekuna, taką świadomość mieliśmy, zwłaszcza, że też o tym wiem osobiście, że jak wizytował parafię, to zawsze wszędzie jednym z punktów była sprawa czytelnictwa opiekuna. Jeżeli by gdzieś na parafii stos opiekuna leżał na plebanii, to na pewno ksiądz proboszcz dostałby burę, że one powinny być wyłożone do sprzedaży, a nie leżeć na plebanii. Mieliśmy w księdzu biskupie na pewno i opiekuna, i takiego
pierwszego
czytelnika, ale i kogoś, kto jest nam cały czas życzliwy i pomocny.
Czy były jakieś narady bojowe?
Oj tak, były narady bojowe. Pamiętam, uczestniczyłem chyba raz w tygodniu, jeszcze na kanonickiej, w takich rozmowach, w których brał udział ksiądz biskup Stanisław, ksiądz infuat Tadeusz Szmyd i ksiądz infuat Bogusław Jóźwiak. One odbywały się na różnych etapach przygotowania do wydania opiekuna i jeśli chodzi o dróg, o nadziały, rozdziały i to wszystko. A najwięcej rozmów dotyczyło jednak tego, jaka będzie zawartość, jakie będą poszczególne rozdziały, czemu poświęcone i tak dalej, i tak dalej. I to, co zostało jakby wypracowane w tych bojach takich, to funkcjonuje w jakiś tam sposób do dzisiaj, chociaż dzisiaj to już jest, wiadomo, gazeta ma więcej stron i to jest to troszeczkę inaczej, ale pewne te zręby, które wtedy powstały, one funkcjonują do dzisiaj. I jeśli chodzi o dystrybucję, i jeśli chodzi o zawartość, chociaż dzisiaj jest tego więcej i to jest dobrą sprawą, że jest więcej. To były takie czwartkowe, no niekoniecznie obiady, bo obiadów nie pamiętam, ale zawsze to były spotkania takie, gdzie na pewno przy jakiejś kawie czy herbacie. I ja uczestniczyłem tylko w tej części dotyczącej opiekuna. Wiadomo, że tam jeszcze ksiądz, biskup z księżmi infuatami rozmawiali jeszcze na inne tematy, no ale to one już do końca mnie nie dotyczyły.
Ale opiekun miał zawsze informacje z pierwszej ręki.
Także tutaj te takie bojowe spotkania były.
Mamy tutaj panią Ewę. Pani Ewo, kiedy pani zaczęła współpracę?
Tak dokładnie nie pamiętam, ale ja już ostatnio jak przeglądałam opiekuna, ten pierwszy numer w redakcji, jak byliśmy opiekuna, to tam właśnie patrzę, że w pierwszym numerze jakaś tam była EK, jak coś tam chyba z Ostrowa, jakaś krótka informacja. Ja nie wiem, jak to było. Ja wiem, że tam profesor Pieczak chyba też mnie jakoś mobilizował, żebym ja z opiekunem współpracowała, bo ja w 97 roku rozpoczęłam pracę w Gazecie Ostrowskiej. Potem profesor Pieczak odchodził z tej gazety i on nawet chciał, żebym ja może do opiekuna przeszła, ale jakoś to później nie doszło do tego, chociaż tego żałuję dzisiaj, mogę powiedzieć.
Ale cały czas jesteś w kontakcie.
Ja jestem przez całe te wszystkie lata w kontakcie z opiekunem.
Panie Marianie, jeszcze chcę zapytać o ten dzień dzisiejszy. Już wiem, że jest pan czytelnikiem, opiekuna wiernym, ale jubileusz zawsze jakoś tam patrzy się wstecz. Jak pan ocenia ten czas? Jakie refleksje towarzyszą panu dzisiaj?
To jest satysfakcja, chociaż to też, no powiedzmy, niekoniecznie muszę, jestem dumny, powiedzmy sobie, jestem dumny, ale to nie jest, tak myślę, sytuacja taka, żebym ja sobie przypinał z tego tytułu jakieś nadzwyczajne zasługi czy order. Ja chyba się tylko tak pojawiłem w tym momencie jakby odpowiednim i zostałem odpowiednio wykorzystany do tych dobrych celów.
W przededniu jubileuszu składamy gratulacje i podziękowania wszystkim twórcom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Dziękujemy również panu, gratuluję i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W studiu Radia Rodzina byli obecni pan Marian Rybicki, pani Ewa Kotowska-Rasiak, pan Piotr Nowicki. Dziękuję za spotkanie państwu, Adam Szymański. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.